Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartre. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. Head First Software Architecture to przystępny podręcznik z 2019 roku, napisany przez Raju Gandhiego, Marka Richardsa i Neala Forda, wydany przez O'Reilly Media. Książka należy do serii edukacyjnej Head First i stanowi wprowadzenie do architektury oprogramowania dla osób, które znają programowanie. Lecz chcą rozumieć decyzje wykraczające poza pojedynczy moduł lub funkcję. Jej głównym celem nie jest przekazanie jednego wzorca idealnej architektury. Autorzy uczą raczej architektonicznego sposobu myślenia, czyli rozpoznawania ograniczeń, analizowania kompromisów i dobierania rozwiązań do konkretnego problemu biznesowego oraz technicznego. Forma książki wykorzystuje ćwiczenia, pytania i wizualne objaśnienia typowe dla serii Head First. Dzięki temu abstrakcyjne zagadnienia, takie jak cechy architektoniczne, style architektury, komponenty i komunikacja między częściami systemu są przedstawiane jako praktyczne problemy decyzyjne. To pozycja przede wszystkim dla programistów rozpoczynających drogę ku roli architekta, nie zaś encyklopedia zaawansowanych technologii. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, myślenie architektoniczne zaczyna się od decyzji i ich konsekwencji. Książka przedstawia architekturę jako zbiór istotnych decyzji dotyczących konstrukcji systemu, a nie jako diagram przygotowany na początku projektu. Programista skupia się zwykle na poprawności konkretnego fragmentu kodu. Architekt musi dodatkowo ocenić, jak lokalna decyzja wpłynie na wdrażanie, wydajność, bezpieczeństwo, utrzymanie i tempo późniejszych zmian. Ta różnica perspektywy jest osią książki. Autorzy podkreślają, że pytanie o najlepszą technologię jest zazwyczaj zbyt proste. Właściwsze pytanie brzmi, jakie problemy dana decyzja rozwiązuje i jakie koszty wprowadza. Przykładowo, większe rozdzielenie części systemu może ułatwiać niezależne wdrożenia, ale zarazem zwiększać złożoność komunikacji oraz obserwowalności. Architektoniczne myślenie wymaga więc uzasadniania wyborów w kontekście, a nie mechanicznego kopiowania popularnych rozwiązań. Ważne jest też rozumienie, że decyzje są podejmowane przy niepełnej wiedzy. Celem nie jest przewidzenie całej przyszłości, lecz świadome ograniczanie ryzyka i pozostawianie systemowi rozsądnej przestrzeni na zmianę. Takie ujęcie pomaga początkującym architektom przejść od dyskusji o narzędziach do rozmowy, o konsekwencjach technicznych i biznesowych. Po drugie, cechy architektoniczne określają, co system ma robić dobrze. Jednym z najważniejszych tematów są cechy architektoniczne, nazywane też wymaganiami niefunkcjonalnymi. Obejmują one między innymi wydajność, skalowalność, niezawodność, bezpieczeństwo, dostępność, łatwość wdrażania i utrzymywalność. Książka wyjaśnia, że wymagania funkcjonalne mówią, jakie zadania wykonuje aplikacja, natomiast cechy architektoniczne przesądzają, w jakich warunkach ma ona działać i jaką jakość powinna zachować. Dwa systemy realizujące tę samą funkcję mogą wymagać całkowicie odmiennej architektury, jeśli jeden obsługuje niewielką liczbę użytkowników, a drugi musi zachowywać stabilność przy dużym zmiennym obciążeniu. Autorzy zwracają uwagę na konieczność precyzowania takich oczekiwań. Ogólne stwierdzenie, że system ma być szybki, nie daje podstawy do decyzji. Potrzebny jest kontekst, np. rodzaj operacji, akceptowalny czas odpowiedzi i przewidywane obciążenie. Istotna jest również świadomość konfliktów. Zwiększanie bezpieczeństwa może utrudniać wygodę użycia, a silna spójność danych może ograniczać skalowanie. Architekt nie usuwa tych napięć deklaracją, lecz rozpoznaje je, ustala priorytety z interesariuszami i dobiera rozwiązanie odpowiednie dla rzeczywistych potrzeb systemu. Po trzecie, kompromisy są nieuniknione przy wyborze stylu architektury. Książka omawia style architektoniczne jako zestawy sprawdzonych sposobów organizacji systemów, a nie gotowe recepty. W praktyce wybór stylu wpływa na przepływ danych, podział odpowiedzialności, sposób wdrażania, komunikację zespołów i zdolność reagowania na zmiany. Autorzy pomagają zrozumieć, dlaczego architektura warstwowa, modułowy monolit, architektura oparta na zdarzeniach czy mikroserwisy odpowiadają na różne warunki. Styl warstwowy może zapewnić czytelny podział odpowiedzialności, lecz niewłaściwie stosowany prowadzi do nadmiernego sprzężenia. Mikroserwisy mogą wspierać niezależność wdrożeń, ale nie są automatycznie lepsze, ponieważ wprowadzają problemy systemów rozproszonych, takie jak opóźnienia, awarie komunikacji i trudniejsze zarządzanie danymi. W tym kontekście szczególnie cenna jest krytyka podejścia opartego na modzie technologicznej. Architekt powinien zaczynać od cech architektonicznych, ograniczeń organizacyjnych i kompetencji zespołu, a dopiero potem rozważać styl. Książka pokazuje też, że wiele realnych systemów jest hybrydowych. Łączą one elementy kilku stylów, gdy odpowiada to ich potrzebom. Najważniejsza pozostaje zdolność wyjaśnienia, dlaczego wybrana struktura daje akceptowalny bilans korzyści, kosztów i ryzyka. Po czwarte, komponenty i granice odpowiedzialności porządkują złożoność systemu. Istotna część nauki architektury dotyczy podziału systemu na komponenty i wyznaczania między nimi sensownych granic. Książka traktuje komponent nie jako dowolny katalog w projekcie, lecz jako element o określonej odpowiedzialności, interfejsach i relacjach z innymi częściami aplikacji. Dobrze zaprojektowane granice ograniczają wpływ zmian. Jeśli reguły związane z konkretną dziedziną są skupione razem, zespół może modyfikować je bez niepotrzebnej ingerencji w pozostałe obszary. Z kolei niewłaściwy podział prowadzi do sprzężenia, czyli sytuacji, w której drobna poprawka wymaga zmian w wielu miejscach. Autorzy łączą ten temat z praktyką rozumienia domeny i przepływu odpowiedzialności. Architekt powinien pytać, które elementy współpracują często, gdzie powinny znajdować się dane oraz które zależności są konieczne. Nie chodzi o maksymalne rozdrobnienie, ponieważ zbyt wiele granic także tworzy koszt koordynacji. Chodzi o spójność wewnątrz komponentu i ograniczone zależności pomiędzy komponentami. Takie podejście jest użyteczne niezależnie od tego, czy system pozostaje monolitem, czy jest rozproszony. Pomaga bowiem projektować kod i strukturę zespołową tak, aby zmiana była przewidywalna, testowalna i łatwiejsza do wdrożenia. Na koniec rola architekta łączy komunikację. Dokumentowanie i odpowiedzialność techniczną, Head First Software architekturę, nie ogranicza architekta do osoby tworzącej techniczne schematy. Przedstawia tę rolę jako pracę wymagającą stałej komunikacji z programistami, osobami biznesowymi i innymi uczestnikami projektu. Architekt potrzebuje informacji o celach produktu, ryzykach, terminach oraz ograniczeniach zespołu, ponieważ bez nich nie potrafi ocenić sensowności technicznej decyzji. Równie ważne jest komunikowanie decyzji w sposób zrozumiały. Diagram lub dokument architektoniczny ma służyć rozmowie i utrwalaniu istotnych ustaleń, a nie stanowić dekoracji ani obszernej dokumentacji, której nikt nie aktualizuje. Książka akcentuje także odpowiedzialność za kontrolę złożoności. Oznacza to obserwowanie skutków decyzji po ich wdrożeniu, reagowanie na zmiany wymagań i wspieranie zespołu w zachowaniu uzgodnionych granic systemu. W tym sensie architektura jest procesem ciągłym. Autorzy pokazują, że kompetencja architekta obejmuje zarówno wiedzę techniczną, jak i zdolność prowadzenia rzeczowych dyskusji o kompromisach. Dla programisty jest to ważna korekta wyobrażenia, że awans ku architekturze polega wyłącznie na poznaniu większej liczby wzorców, platform chmurowych lub narzędzi. Podsumowując, książka będzie najbardziej użyteczna dla programistów, liderów technicznych i osób rozpoczynających pracę z projektowaniem systemów. Sprawdzi się szczególnie u czytelników, którzy potrafią tworzyć funkcje aplikacji, ale chcą lepiej rozumieć decyzje dotyczące całego systemu, jego jakości, granic oraz sposobu ewolucji. Może też być dobrym punktem wspólnego odniesienia dla zespołów, które chcą uporządkować język rozmów o architekturze. Jej praktyczna wartość polega na kształtowaniu nawyku, zadawania właściwych pytań przed wyborem technologii lub wzorca. Czytelnik uczy się analizować wymagania niefunkcjonalne, dostrzegać konflikty między celami i uzasadniać decyzje, zamiast traktować je jako kwestię osobistego gustu. W porównaniu z rozbudowanymi podręcznikami architektury, pozycja ta nie próbuje objąć każdego stylu, narzędzia ani szczegółu implementacyjnego. Wyróżnia ją dydaktyczna forma oraz konsekwentne skupienie na procesie rozumowania. Ćwiczenia i problemowe przedstawienie materiału mają pomóc utrwalić pojęcia, a nie tylko je rozpoznać. Dla doświadczonych architektów treść może być zbyt podstawowa, zwłaszcza jeśli znają wcześniejsze publikacje Marka Richardsa i Neala Forda. Jednak dla początkujących jej prostota jest zaletą. Książka tworzy uporządkowany pomost między codziennym programowaniem a odpowiedzialnym projektowaniem systemów bez sugerowania, że istnieje uniwersalna architektura właściwa dla każdego przypadku. Jeśli chcesz nas wesprzeć Raju Gandhi, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.